Zostałam zasypana materiałami archiwalnymi na temat Zdzisława i Tomasza i dzięki Ci, Panie Boże, za to, że oni obaj kompulsywnie i jakoś tak szaleńczo pisali listy. Zdzisław miał przymus odpowiadania na list tego dnia, którego list dostał. W związku z tym on bardzo dużą część dnia poświęcał na odpowiadanie na listy, a ponieważ pisał świetnie, dlatego ta książka składa się z tak wielu cytatów, dlatego że a co ja miałam przerabiać Zdzisława Beksińskiego? On pisał genialnie. Ja nie dorastam mu do pięt, jeśli chodzi o styl. No to co ja będę pisała po swojemu? Zdzisław napisał w liście, że kiedy można zacytować i dać Państwu szansę przeczytać, co on tak naprawdę napisał. I on uwielbił Gombrowicza, miał taki sznyt gombrowiczowski w tej korespondencji. A tego było mnóstwo, ponieważ ludzie, to powiedział mi Tadeusz Nyczek, literaturoznawca, krytyk, powiedział, że nienawidzi pisać listów, ale męczył się jak piorun, żeby napisać coś do Zdzisława, tylko po to, żeby dostać od niego wspaniały list. Do Zdzisława wystarczyło napisać parę zdań, a on odpowiadał na 5-6 stronach tym swoim potoczystym stylem i miał coś takiego jak taki leciutki, ja to diagnozuję, oczywiście nie jestem ani psychiatrą, ani psychologiem, więc proszę wybaczyć, jeśli mówię źle, miał coś takiego jak leciuteńki zespół Aspergera, czyli nieumiejętność odróżnienia rzeczy ważnych od nieważnych. Jego listy to były takie potoki, że Zosia właśnie idzie po chleb, że on właśnie czyta Junga, że właśnie dokonuje własnej analizy, że zabrakło mu farby. Kup mi, kochany, farbę w tubce białą, tylko nie taką pogniecioną, bo taka jest zła, że ciekawe, czy Bóg istnieje i że na obiad dzisiaj były pierogi. Ale te listy były jednocześnie, w ogóle nie były nudne. Więc ja tych listów miałam mnóstwo, bo i to jest właśnie przewaga listów nad mailami. Ludzie zachowywali te listy. Ja po prostu je miałam, dostawałam. I to było świetne.
To nie tylko listy, ale także nagrania. Tony nagrań i tony materiałów z obrazem.
Tak, to ja mam po prostu olbrzymie szczęście reporterskie, bo ja w ogóle uważam, że reporter musi mieć szczęście.
Tylko ja nie wiem, czy to jest takie znowu szczęście, dlatego że jak w takim razie z tego nadmiaru wybrać, jakimi kryteriami się kierować, żeby skonstruować, żeby opisać człowieka.
Co wybrać? No zawsze coś się odrzuci, a coś się wybierze.
Pytam cię o kryteria. Pytam cię o to, co miałaś z tyłu głowy, decydując się.
Nie wiem co. Wiesz, to samo się napisało. To po prostu był taki ogrom roboty. Ja, żeby to jakoś ogarnąć, bo jestem taką porządnicką, takim kujonkiem jestem, więc w ogóle zawsze chcę oddać na czas książkę, ale żeby dobrze się uczyć w szkole, to nie uczyłam się dobrze. Po prostu jestem spod znaku panny, więc lubię mieć wszystko ogarnięte. Więc jak ogarnąć temat Beksińscy w ogóle? Kupiłam w sklepie papierniczym 3 bardzo duże kartony, takie większe nawet niż formatu A3 i jeden karton był poświęcony Zofii, jeden Tomkowi, jeden Zdzisławowi, a jeden był pod tytułem Waria, czyli co tam przyjdzie do głowy, to jeszcze damy i babcię Beksińską, i znajomych i tak dalej.
Jak to w karton, nie w komputerze wszystko? Wkładałaś karton?
Wiesz co, ale jakbym to wszystko robiła w tych plikach, ja, jak miałam kartony, to miałam przed sobą to wszystko. Postawiłam je sobie na parapecie i zasłoniłam sobie trochę okna, ale jak siedziałam, tutaj siedzę i piszę, tu mam okno, się odwracam i miałam te kartony przed sobą. A jak miałabym w komputerze, to komputer jest mały, czy ten ekranik mam mały i musiałabym otwierać za każdym razem jakieś pliki i musiałabym przelatywać kursorem z góry na dół i już bym się gubiła w tym wszystkim. A tutaj po prostu miałam wszystko, no ja potem i tak na drugiej stronie kartonu miałam, ale tak miałam tylko 2 strony do ogarnięcia. A tutaj miałabym jakoś tak, no jakoś tak to było mniej sprawne byłoby, tak mi się wydaje, tym bardziej, że tych listów były setki, ja miałam pootwierane w takich po prostu pliczuszkach i jeszcze jakbym miała mieć tam te swoje pliki z tymi notatkami, a tak miałam sobie karton z dzisek i było tam dzieciństwo, szkoła, zmory nocne, bo jego bardzo prześladowały różne zmory nocne. I potem siedziałam i czytałam te korespondencje. To na przykład korespondencje między Zdzisławem Beksińskim a jego marszandem z lat 80., panem Piotrem Dmochowskim, czytałam pół roku. Nie oczywiście przez non-stop, tylko czytałam pół roku, no powiedzmy wieczorem po pół godziny dziennie. Dom wariatów. A jak w ogóle się pokazały maile, bo oni pisali te korespondencje do końca życia Zdzisława, no to w ogóle pisali sobie 5-6 listów dziennie, a Piotr Dmochowski, który wielbi Zdzisława Beksińskiego miłością okrutnie wielką, ma stronę internetową, gdzie te listy zawiesił. Gdyby Państwo chcieli poczytać, zapraszam, to na stronie Piotra Dmochowskiego wiszą te listy. Nie wiem, czy ktokolwiek je przeczytał w życiu, bo one są po prostu niesamowite. No więc jak to teraz zrobić? Więc czytałam te listy, czytałam korespondencję, na przykład listy od pani Marii Turlejskiej, która się przyjaźniła ze Zdzisławem Beksińskim, pisali świetną korespondencję. Dostałam od jej córki i dostałam je na jedną noc tylko, musiałam zostawić dowód osobisty, bo to jednak bardzo cenna rzecz. Przefotografowałam sobie, więc miałam to wszystko w JPEG-ach, więc czytałam, więc nie mogłam sobie zaznaczać nic, bo na zdjęciu to się nie da, chyba że się da, a ja się nie znam. No więc sobie robiłam notatki na tych kartonach i pisałam tak, o dzieciństwie coś tam Zdzisław pisze, no na przykład o tej gimnastyce rodzinnej coś tam pisał właśnie, że go tam jakoś tam traktowała służba, mówiła paniczu, no to pisałam dzieciństwo, pisałam Zdzisio panicz, JPG, tam prośmy 143. No i potem jak pisałam rozdział o dzieciństwie, to patrzyłam, o Zdzisław dzieciństwo, szukałam JPG-ów, to nie było wcale takie proste, jak się wydaje, się wielokrotnie gubiłam, ale jednak jakoś przez to przebrnęłam. I teraz tak, bo pytasz, jak wyjąć to, co tam jest najważniejsze w tym wszystkim. No więc teraz, jak pomyślę, to chyba wybierałam to, co było, co miało wpływ na życie dalej. No bo jakbym miała tak wszystko opisywać, to by się chyba nie dało.
Więc czytałaś, dużo rozmawiałaś, czytałaś, żeby opisać człowieka, ale też patrzyłaś i słuchałaś, dlatego...
Tak, bo jeszcze nie mówiłam, że właśnie Zdzisław Beksiński, cudowny mój kochany Zdzisiu, miał świra na punkcie technologii i w 54 roku już kupił sobie magnetofon, jak on się nazywał? Zapomniałam. Szpulowy. Stawiał mikrofon na stole w domu i nagrywał. I to się zachowało. I to było cudowne, bo na początku cała rodzina robiła, czyli żona Zdzisława, Zofia i matka robiły, co tutaj mówić? Ale potem po prostu już zapomnieli o tym i to było piękne. Na przykład jak Zdzisław zrobił nagranie i mówi, dziś kupiliśmy pralkę. I tam, no Zosiu powie coś. A Zosia, no ale co mam powiedzieć? No proszek się sypi i się kręci. A pewnie franie kupili. No, proszę Państwa, to jest genialny materiał dla reportera. Bo mogę poczuć w ten sposób atmosferę, jestem na scenie, to tak mówię, atmosferę tego domu. Coś, czego żaden list nie odda, żadna opowieść. Także, a potem jak tylko pojawiły się kamery wideo, to Zdzisław Beksiński natychmiast kupował i je zmieniał co 2 miesiące, co 3 miesiące i rozdawał znajomym, rodzinie te już stare kamery sprzed miesiąca i nakręcał też swoją rodzinę. To teraz jest taki działacz kulturalny w Sanoku, Tomasz Szwan, i on nakręcił, znaczy nie nakręcił, zmontował dokument stworzony tylko z tych filmików, co robił Zdzisław. I też to jest tak, że na początku ktoś tam mówi, nie kręć mnie, ale potem oni o tym zapominają. I na przykład Zdzisław, który ma chorą wątrobę, kręci Zofię, nie wiem, leży, kręci Zofię, która dzwoni do lekarza, mówi, panie doktorze, bo oni wszyscy cudownie, Zofia zachowała taki leciutki wschodni zaśpiew z tego Sanoka i mówi, panie doktorze, no żółty jest, no żółty, taki calutki, żółty ten mój Zizio. No i to jest po prostu wspaniałe, no tego to nikt by nie opowiedział.
On jej jeszcze robi awanturę, że nie filmuje, kiedy on wymiotuje. Przy
tak, 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 właśnie to było potworne, ale to cały Zdzisław w szpitalu po operacji, on chyba nawet nie poszedł wymiotować, tylko po prostu poszedł do toalety i mówi, kręć Zosiu, kręć. A ona mówi, no nie przesadzę i zamknęła drzwi.
Ale ja nie tylko o tym patrzeniu mówię, mówię też o takim patrzeniu na miejsca. Spędziłaś miesiąc w Sanoku. Powiedz, czy ty się starałaś patrzeć na to ich miasto ich oczyma, czy też wyeliminowałaś taki rodzaj patrzenia?
Wiesz co, ja to w ogóle... Mam taki powtarzający się od dzieciństwa sen, że mieszkam w małym miasteczku. Tylko, że to nie było takie miasteczko jak Sanok, bo ja dokładnie wiem to miasteczko z mojego snu. Ono jest takie bardziej niemieckie, ale to może dlatego, że ja jestem z Sopotu, więc może dlatego. Sopot też jest małym miasteczkiem, ale w tych moich snach to jest jeszcze mniejsze miasteczko. I ja się tam świetnie czuję w tym mieście. Czy w zeszłym wcieleniu mieszkam w małym mieście, czy o co chodzi, czy w genach mi przekazali przodkowie, nie wiem. Ale ja się od razu bardzo dobrze poczułam w Sanoku, jak u siebie. Ale to chyba się nie da spojrzeć ich oczyma na to miasto, ponieważ oni nie cierpieli Sanoka, a Sanok nie cierpiał ich. Ja się w Sanoku czułam świetnie i byłam świetnie przyjęta. Więc ja wiem, jak tam było, I to było cudowne, ponieważ jak już się dowiedziałam jako ten dziennikarz, że Beksińscy są z Sanoka, no to jak tutaj jeździć? Jak pociąg do Sanoka w ogóle wtedy nie dojeżdżał, teraz dojeżdża, jedzie ode mnie z domu, jedzie się 16 godzin do Sanoka, a wtedy trzeba było pojechać pociągiem do Rzeszowa, z Rzeszowa wziąć autobus, autobusem pojechać pod górę, ten autobus jechał, zatrzymywał się w miejscowości na N. I ja teraz nie pamiętam tej miejscowości, państwo jak są z Sanoka, to ja przepraszam, ale... Ta miejscowość się nazywa Nieistniejów, Niewyględów, coś na nie i tak dalej. I tam ten autokar się zatrzymywał i się przesiadało na dwa busy. Jeden bus jechał do Krosna, a drugi do Sanoka. No więc jak ja pomyślałam sobie, że jedna wizyta w Sanoku mi nie wystarczy i jak ja mam w ten sposób dojeżdżać, to ja się zabiję. Więc wzięłam męża, mojego męża, cały czas tego samego. Wzięłam dziecko, które wtedy było jeszcze w przedszkolu, więc można sobie było pozwolić na wyrwanie dziecka z systemu edukacyjnego. Wsiedliśmy w nasz stary graciarski samochód. Jechaliśmy bardzo dużo, bo mieliśmy GPS-a, który był ustawiony na pokaż drogę najkrótszą. Bardzo dokładnie poznaliśmy Polskę. Naprawdę. Wszystkie wsie. Na przykład jedziemy, już za Rzeszów, minęliśmy Rzeszów, już jedziemy tą drogą taką i ona mówi... Skręć w lewo, skręć w lewo. No dobra, to skręcamy w lewo. A mój mąż mówi, jesteś pewien, tutaj taka pasmówka szeroka, tiry jadą, tam kierunek Sanok. Mówię, no ale ona mówi, skręć w lewo. My się ciągle kłócimy. No i ja dobra, no to on skręca w lewo. No i podjeżdżamy pod taką bardzo stromą górę, droga węższa, 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 w końcu się robi szutrowa. I mój mąż mówi, na pewno? Ja mówię, no ty, no ale GPS tak mówi. I autentycznie stajemy przed taką tablicą, gdzie jest napisane... Droga wojsk napoleońskich używana ostatnio przez wojska carskie tam w XIX wieku. No i skręciliśmy do tyłu i zwróciliśmy na tę drogę, która była drogą prostą i wyremontowaną i piękną do Sanoka. I tam pod Sanokiem wynajęliśmy, a to teraz był zły akcent, wynajęliśmy domek w agroturystyce Werdołyna, polecam, to nie są moi znajomi, ale polecam, coś cudownego, w miejscowości Bereska. No i dziecko hasało po trawce z córkami trzema gospodarzy, więc miało cudowne wakacje jak dzieci z Bulerbyn. Mąż tam sobie siedział, a ja wsiadałam w samochód i dojeżdżałam do Sanoka, a parę razy gospodarz mi wyciągał z błota bieszczadzkiego i to było fantastyczne. I wtedy właśnie ten Sanok, no, poczułam.
Poczuć jednak.
Poczuć tak, tylko że ja poczułam go tylko z dobrej strony, a Sanok nie był dobry dla Beksińskiego. W latach 60. Beksiński był wytykany palcami. Przecież co to za mężczyzna, co to za mąż, który rzucił taką pracę inżyniera, konstruktora w fabryce Autosan. Żona chorowita pracuje, udzielając korepetycji z języka francuskiego, a on maluje coś w swojej piwnicy, a to ich dziecko, babcia się nim zajmuje... Wytykali ich w Sanoku, Zdzisław to nazywał słoneczniki, że jak szli ulicą, to ludzie się za nimi obracali, jak słoneczniki za słońcem, więc oni w ogóle nie za bardzo lubili chodzić po Sanoku. Do tego stopnia, był dziwaczny Zdzisław i do tego stopnia go obgadywano, że ksiądz proboszcz z Dynowa, który przyjaźnił się z rodziną Beksińskich, sugerował, żeby Zdzisław jednak przestał nosić sweter na gołe ciało. Kto to widział? Żeby mężczyzna w swetrze, a to taki, on miał taki sweter chyba w ogóle z owczej wełny gryzący, no artysta klasyczny, taki miał okulary jak ja i miał właśnie sweter na gołe ciało. Skandal.
Oglądałaś Sanok, rozmawiałaś z ludźmi, słuchałaś wszystkich płyt Tomka Beksińskiego i czytałaś książki, o których wspominali bohaterowie twoi gdzieś, chociażby przez chwilę w tych materiałach. Też, żeby poczuć, żeby wejść w ten świat,
tak,
to możliwe?
Tak. Muzyki Tomka Beksińskiego słuchałam na okrągło. Dzięki YouTube'owi to w ogóle było doskonałe. Poznałam wiele świetnej muzyki, której słucham do dzisiaj. Oglądałam filmy. No nie wszystkie, bo to się nie da, bo Tomek Beksiński przetłumaczył tych filmów tak dużo, żebym do dzisiaj je oglądała, nie pisała książkę, ale niektóre filmy, które Tomek Beksiński tłumaczył. No i na przykład obejrzałam film Amarcord, który wielbił Zdzisław Beksiński, bo on mówi, że miasteczko Amarcord to jest tak naprawdę Sanok, więc bardzo dużo zrozumiałam dzięki temu filmowi, jaki był Sanok tuż po wojnie i przed wojną. Czytałam książki, które na przykład Hessego. Przeczytałam tę książkę, ponieważ no Tomek Beksiński mówił, że Wilk Stepowy to on. No to nie mogłam tego nie przeczytać. Także bardzo podążałam tą ścieżką za nimi. Wiele rzeczy się nauczyłam, to było świetne.
Powiedziałaś w pewnym momencie, mój kochany Zdzisław Beksiński. Polubiłaś?
Poufalam
ich czy jego?
Tak, nie. To jest tak, że Ja ich bardzo polubiam tych moich bohaterów. To chyba byłoby niemożliwe, żeby nie cierpieć kogoś, z kim się siedzi 24 godziny na dobę przez 2 lata, bo tyle mniej więcej zajmuje. To i tak jest strasznie mało czasu i proszę nikomu nie mówić, że tak krótko, ale to i tak jest bardzo mało czasu, ale to jednak oni zajmują głowę bez przerwy. To rodzinę mam świętą, że oni to wytrzymują. I tak samo polubiłam mojego księdza Twardowskiego i tak samo polubiłam Zdzisława i Tomka, ale to jest takie polubienie, myślę, że graniczące z miłością, że to jest tak z rodziną. Kochamy tą ciocię, kochamy tego wujka. Idziemy do nich na obiad, na kolację. Ja na przykład mam tak, że ja uwielbiam się spotykać z moją rodziną. No ale widzę, jacy oni są. Przecież oni nie są ani genialni, ani wybitni, ani nic, ale czy muszą być? Mają swoje wady. Czasami ciotka tak mnie wkurzy, że mam ochotę ją walnąć, ale to jest moja ciocia najkochańsza, więc no, i tak samo było z Beksińskimi. Bardzo ich polubiłam, no ale to, co oni wyprawiali, to czasami wołało pomstę do nieba. Ja generalnie nie rozmawiam z bohaterami swoich książek. Jeszcze tyle rozsądku mam. Ale jak pisałam przy Beksińskich, że jak oni przeprowadzili się już z Sanoka do Warszawy i najpierw Zdzisław ze Zosią, a potem Tomek z Katowic postanowił już nie studiować w Katowicach, postanowił przenieść się do Warszawy i że oni kupili mu mieszkanie w bloku naprzeciwko, okna w okna, no to ja już zaczęłam do nich gadać, naprawdę mówię, nie kupujcie mu tego mieszkania naprzeciwko, kupcie mu po drugiej stronie Wisły, na Pradze albo gdzieś jakieś Bielany, coś. Nie róbcie sobie tego, bo to się źle skończy. No ale nie posłuchali.
Próbowałaś im naprostować życiorysy.
Bo... No tak, bo mi tak było żal, bo ja wiedziałam, jak to się skończy. Że mogłoby być lepiej dla ich wszystkich, bo to był taki związek między Zdzisławem, Zosią i Tomkiem. No tak byli splątani. Jest taki obraz, który namalował Zdzisław Beksiński. Oczywiście tak to w jego stylu, takie 2 szkieletory są ze sobą bardzo, takie mumio, szkieletory są ze sobą tak strasznie splecione. Siedzą tak, że się przenikają właściwie. Ja uważam, że to jest obraz o związku tej rodziny. Oni byli ze sobą tak splątani za bardzo, inaczej nie potrafili. Ja chciałam ich wyratować, ale się nie dało, bo tak się nie da, bo to nie jest opowieść, powieść, tylko prawda.
Ale to była prawdziwa miłość, tak?
Tak, absolutnie w to wierzę. Znaczy uważam, że Zdzisław z Tosią, Tosia to moja córka, Zdzisław z Zosią, to była taka miłość, że to się w ogóle nie zdarza, że to w ogóle takie banalne zwroty o tych połówkach jabłek i pomarańczy, to się absolutnie tutaj zgadzają i oni bardzo się kochali i bardzo kochali Tomka. I Tomek bardzo ich kochał. Tu nie ma w ogóle mowy o tym, żeby w tej rodzinie ktoś się nie lubił, a bardzo się ranili. To znaczy nie to małżeństwo, oni się nie ranili, ale oni ranili Tomka, Tomek ranił ich. I wszyscy byli sobie winni. I Beksińscy nie umieli wychować Tomka i Tomek moim zdaniem urodził się z takimi cechami, bo to nie rodzimy się chyba raczej tabula rasa. Urodził się taki, a jeszcze to metody wychowawcze, które stosował Zdzisław i Zosia, taką mu zafundowali huśtawkę, że był taki, jaki był. Jeszcze jest taka moja teoria osobista, ale ona jest też niczym nie poparta, ale nikt nie zna prawdy, dlaczego Tomek taki był, jaki był i dlaczego popełnił samobójstwo. Ja to wnioskuję na podstawie rzeczy, które Tomek pisał w dzieciństwie, bo on był szalenie inteligentnym chłopcem, inteligentnym się powinno powiedzieć, chłopcem i w wieku 7 lat pisał świetne powieści, pisał na maszynie, naprawdę doskonałe i z wyczuciem i w ogóle, ale z nich przebija smutek. Moim zdaniem to dziecko się urodziło z depresją dziecięcą i rodzą się takie dzieci. I to nie jest nic niezwykłego. Dzisiaj to się ustawia psychoterapią, ustawia się lekami i proszę bardzo, ale w latach 50. i 60. w Sanoku dziecko do psychiatry, w ogóle nikomu to nie przyszło do głowy. Nad tą całą rodziną nie było żadnego fatum, tylko zespół przypadków takich, że tak się potoczyło ich życie, a nie inaczej. Ja myślę, że to w ogóle oni nie mają jakiegoś wybitnie innego życia niż inni, tylko oni są po prostu ludźmi bardzo znanymi. Że jakbyśmy tak się rozejrzeli wokół siebie, to koszmary w takich rodzinach się zdarzają. Tylko, że to są rodziny zwykłe. Mówi się o nich może patologiczne, a może dysfunkcyjne. Codziennie czytamy o nich w jakichś gazetach albo oglądamy w telewizji. Tylko, że jednocześnie nie ma w tych rodzinach może słynnego, charyzmatycznego dziennikarza radiowego i wybitnego malarza.
Korciło cię, bo powiedziałaś dwukrotnie przynajmniej o tym, że nie jesteś psychologiem, ale czy korciło cię, żeby na przykład porozmawiać z psychologiem?
Tak, miałam taki pomysł na samym początku, jak jeszcze myślałam, że to w ogóle było fatum, przez ten tydzień taki, żeby obrazy Beksińskiego, Zdzisława, pokazać psychoterapeucie, który jest taki psychiatrze, który analizuje swoich pacjentów poprzez ich twórczość. Myślałam sobie, ale super pomysł. No ale potem doszłam do wniosku, że to jednak strasznie kiczowaty pomysł. A po drugie, odkryłam, że jak w trakcie zbierania materiałów, że Zdzisław Beksiński w latach 60. bardzo się interesował psychoanalizą i tak się spsychoanalizował, że nie dał mi już szansy na nic. On wszystko wyśmiewał. Zdzisław nienawidził, jak się interpretuje jego obrazy. Każdą interpretację wyśmiewał. On twierdził, że to wszystko są artefakty, nie niosą za sobą żadnych znaczeń. I ja nie chciałam stawać jemu wbrew. Uznałam, że to jest kiczowaty pomysł. I no i wiesz co, może by mi na przykład pomogła ta pani, która nie chciała mówić o Zofii, o Beksińskich, bo ona jest psychiatrą, ale może dlatego właśnie ona nie chciała mówić, ta przyjaciółka rodziny Beksińskich. Także nie poszłam już do żadnego psychologa, no bo co miałam powiedzieć? Właściwie.
Ale może od niej byś się dowiedziała, dlaczego Zofia brała leki psychotropowe.
Ale wiesz,
chciałabym też wrócić do tej miłości, bo rzeczywiście o Zofii wiemy bardzo mało. Właściwie niczego o niej nie wiemy.
No weź, oprócz tam jest tego, wszystko, co mi się udało zdobyć.
Oprócz tego, że dzięki niej trzyma się w ogóle, Zdzisław się trzyma przede wszystkim.
Ale no to, i Tomek też, bo on obiecał matce, że się nie zabije, dopóki ona nie umrze, więc parę lat jeszcze pożył właśnie dzięki temu.
Ale dowiadujesz się też, że Zofia przyjmowała leki.
Tak, to był dla mnie szok. I to było takie odkrycie, co ma się dreszczyk, bo to jednak jest właśnie praca. Chyba się właśnie dla tych dreszczyków pracuje w tym zawodzie. W ogóle to miał być portret potrójny, a w ogóle ten podtytuł portret podwójny to nie jest mój pomysł, bo ja uważam, że portret podwójny dotyczy jednej osoby, która ma na przykład dwie twarze. Ale teraz jest taka moda, że każda książka musi mieć podtytuł, więc wydawnictwo Beksińscy, to wymyślił mi Mariusz Szczygieł, bo ja mówię, jaki tutaj tytuł, nic nie pasuje. Chciałam, żeby tak jakoś było o dwóch ich. Albo wychodził banał, albo nie wiadomo co. I mówię, Mariusz, weź coś wymyśl. On wszystko zawsze wymyśla, on jest taki genialny. I on mówi, musi być Beksińscy, samo Beksińscy. No ale potem wydawnictwo się uparło, dodało ten portret podwójny. A ja mówię, a dobra, już niech wam będzie. No i zostało. Ale tak naprawdę miał być to portret potrójny. No bo bez Zofii nie byłoby ani Zdzisława, ani Tomasza przez minutę. Ona ich trzymała, ona była ich rdzeniem. I to nie jest tak, bo to dużo ludzi mówi, a on traktował tą Zosię jak służącą, ona była służącą. Może i była. W sensie takim, że ogarniała cały dom, Zdzisław nie za bardzo gotował, raczej była oderwana z rzeczywistości. Ona prowadziła samochód, nauczyła się specjalnie dla niego prowadzić. To jest zresztą dziwne, bo on miał prawo jazdy, ale tylko Zofia prowadziła. Dlaczego on nie prowadził, to ja tego nie wiem. Ale generalnie chodzi o to, że o Zosi po prostu nie udało mi się zdobyć nic. Znaczy nic, no bardzo dużo tutaj jest. Uważam, że nikt jeszcze tyle nie wiedział. Nie, ale tak naprawdę to Zofia Beksińska świadomie usunęła się w cień i w tym cieniu pozostała. I nie udało mi się jej z tego cienia wyciągnąć. Jest takie zdjęcie, ono chyba jest nawet w książce, gdzie Zofia Beksińska stoi w drzwiach pokoju w Sanoku i jest ocieniona. I moim zdaniem to zdjęcie fantastycznie pokazuje właśnie rolę Zofii. Ona sama, proszę uwierzyć, że to nie było tak, że Zdzisław ją bił i wypychał w cień. Ona sama z własnej woli taka była. Troszeczkę mi się wydaje, udało mi się odkryć, dlaczego ona taka była. Właśnie dzięki krewnej z Dynowa, która otworzyła przed mną swoje serce, wszystko opowiedziała, niesamowita kobieta. Zofia Beksińska miała bardzo trudne dzieciństwo. Ona była miała mamę, miała tatę. Tata był kiedyś w Ameryce, zarobił pieniądze, otworzył sklep żelazny i zbudował dom w rynku. Ale to byli dosyć ubodzy ludzie tak poza tym. I matka, żeby utrzymać rodzinę, to uprawiała pole też. Matka była bardzo surową kobietą, która dożyła 90 paru lat i żyła z Beksińskimi bardzo długo. Surową, kochała tę swoją Zofię, ale nie potrafiła tego pokazać nigdy. Ona nigdy nie przytuliła z tego swojego dziecka, tej Zosi. I teraz zobacz, ta Zosia z tego małego miasteczka Dynów jednak idzie na romanistykę. To jest też niebywałe. Zosia jest piękna jak marzenie. Zofia jest, Beksińska była tak piękna, że dzisiaj to po prostu byłaby, nie wiem, jakąś Joanną Krupą na pewno, albo coś takiego. Ona miała taką urodę takiej amerykańskiej pin-up girl, to widać po zdjęciach, których mam mnóstwo w końcu jako żona fotografa Zdzisława Beksińskiego także. I ja sobie tak myślę, że Zdzisław dał jej taką miłość, której ona nie zaznała w dzieciństwie, że ona dla tej miłości zrezygnowała z siebie, uzależniła się od tej miłości. Tak sobie myślę. No ale tak jak jeszcze raz powtórzę, to są moje przekonania, a państwo mogą mieć inne, bo to właśnie na tym polega ta książka, żeby samemu wymyślić sobie, dlaczego tak było, a nie inaczej.